A gościem Radia Zet jest minister zdrowia Leszek Sikorski. Witam, Monika Olejnik. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry,
panie ministrze, co pan radzi pacjentowi, który przychodzi do przychodni, a w przychodni mówią, że wyczerpały się limity i niestety pana nie przyjmiemy? Taka sytuacja była z pacjentką w Łodzi, która prosiła o zdjęcie gipsu. Powiedziano jej, żeby przyszła w grudniu.
Ja bym przede wszystkim radził w takiej sytuacji prosić...
Do weterynarza.
To nie jest temat na taki żart, bo rozumiem, że dla tej pacjentki to ten żart jest kiepskim żartem, przepraszam bardzo. Ja bym radził pacjentce...
Ja myślę, że to, co robi pan jako minister zdrowia, jest kiepskim żartem, jeżeli w wielu przychodniach brakuje już pieniędzy, a do końca roku, tak jak powiedziałam, zostało 3 miesiące.
Najpierw powiem, co bym radził
bardzo
takiej
proszę.
Osobie. Radziłbym przede wszystkim, żeby skorzystała z przysługujących praw pacjenta, a więc żeby uzyskała informacje i wyjaśnienie od zarządzającego placówką. I gwarantuję, że taka sytuacja nie może się zdarzyć, gdyż jest niedopuszczalne, żeby nie udzielić pomocy pacjentce w takiej sytuacji. Tym bardziej, że jest to bardzo prosta sprawa, kontynuacja leczenia kogoś, kto doznał urazu. I myślę, że pan doktor, który odmówił tego przyjęcia, nie odmówiłby swojemu znajomemu czy rodzinie, która by przyszła też do niego i poprosiła o radę.
Panie ministrze, ta pacjentka była w kilku przychodniach w Łodzi i tam odmówiona jej pomocy.
W kilku miejscach popełniono zasadniczy błąd. I w kilku miejscach zarządzający tą placówką i lekarze powinni wyciągnąć z tego bardzo daleko idące wnioski, powinni badać jakość swojej pracy. Czym innym są trudności finansowe, które są i będą tak długo, jak system ochrony zdrowia będzie zasilany tylko taką sumą pieniędzy, jaką dysponujemy. I będą tak długo, jak długo będą tacy pracownicy tych czy innych zakładów opieki zdrowotnej, zarówno na poziomie zarządzających, jak i na poziomie wykonujących tą pracę. Bo w wielu wypadkach to jest tylko i wyłącznie błąd ludzki, a nie błąd systemu.
A może to jest jednak błąd systemu, bo lekarze mają za mało pieniędzy, jeżeli mają limity i mówią, że już nie mogą przyjmować pacjentów tylko w najtrudniejszych sytuacjach zdrowotnych.
Te limity tworzą się z faktu, że zawsze jest za mało pieniędzy i nie ma systemu, w którym byłoby pieniędzy wystarczająco. Bo zawsze możliwości medycyny są nieograniczone, natomiast możliwości finansowe ograniczone są naszą chęcią dopłacenia za usługi medyczne. W związku z tym jest kwestia dużo wcześniej problemu, który się pojawia. Nie pod koniec roku, tylko na początku roku. Jak ma się swój budżet, jak ma się plan finansowy i w stosunku do tego planu finansowego należy dostosować możliwość swojego funkcjonowania i wybrać, co jest priorytetem. A priorytetem są stany ratujące życie, priorytetem są stany zagrażające życiu, ciężkie choroby, natomiast inne schorzenia, z którym pacjent może poczekać. Czasem to jest miesiąc, czasem to są dwa miesiące.
Są małe schorzenia, okazuje się, że to są schorzenia, które powodują wielkie skutki
dla człowieka. Czasem to są 2 lata. I nie chcę tutaj jakby zasłaniać się tym, ale znajdzie pani kilka krajów w Europie, gdzie na przykład zabieg endoprotezy stawu biodrowego, od której to choroby się nie umiera, ale żyje się w dyskomforcie, bo oczywiście lepiej jest mieć ten zabieg wykonywany wcześniej, czeka się 2 lata.
Dobrze, a co pan proponuje przychodniom? Czy przychodnie powinny pobierać opłaty na dziko, jeżeli brakuje pieniędzy?
Nie wolno.
A tak się
pobierać.
Dzieje. Czy pan wie o tym?
To wiem o tym i wszędzie tam, gdzie przysługują mi kompetencje z nadzoru weryfikowania tego, interweniuję. Ale to nie są konieczne moje interwencje, bo prawo ma obowiązek znać każdy, a zarządzający placówką szczególnie. W związku z tym wie, że w tym momencie łamie prawo. I jest to oczywiście w pewnych sytuacjach sięgnięcie po pozaprawny i dramatyczny sposób ratowania się w sytuacji, ale czasami sądzę, że jest to takie prostsze wyjście. Zamiast zweryfikować swój rachunek kosztów, zweryfikować swój stan zatrudnienia, zweryfikować sposób swojego zarządzania i podjąć takie decyzje, ale nie na koniec roku, tylko w trakcie roku, aby do takiej sytuacji nie dochodziło.
No właśnie, weryfikuje się zatrudnienie, bo wczoraj w Zakopanem stanęło pogotowie ratunkowe. Lekarze się zwolnili, bo nie mieli niepłaconej im od 4 miesięcy.
Tu kilka błędów popełniono. Po pierwsze, tam jest płynność finansowa płacenia z Narodowego Funduszu Środków, ale te środki są przejmowane przez komornika. Ja będę dzisiaj wiedział, czy dyrekcja wszystkie kroki podjęła, żeby te środki finansowe, a są takie możliwości prawne w ustawie, płynęły nie do komornika, tylko do pracowników. To jest jedna sprawa. Druga sprawa budzi zdziwienie, że ci sami lekarze, którzy gotowi są w ramach działalności TOPR-u udzielać pomocy, nie mogą dogadać się z dyrekcją i nie mogą dokonać takiej reorganizacji i jeszcze takich decyzji, żeby udzielać tej pomocy, nie patować strachem. Jest oczywiście funkcja gospodarza terenu, czyli starosty. Ja myślę, że tak bogata, a sądzę, że jest to nie najbiedniejsza gmina i starostwo, jakim jest Zakopane, która przyciąga wielu turystów i która chyba swoją ofertę również chciałaby oprzeć o bezpieczną służbę zdrowia, powinna szybciej interweniować.
A jak się zakończy konflikt między panem a Narodowym Funduszem Zdrowia?
Nie jest konflikt, tylko jest wypełnianie przeze mnie kompetencji ministra zdrowia.
No, w ramach konfliktu odszedł przecież wiceprezes Manicki Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ja bym pozostawił pana prezesa, odszedł w momencie, w którym powinien złożyć dymisję, bo tak naprawdę przecież jeszcze nie odszedł, choć zdaje się i dziwi mnie to, jest nieobecny w tej chwili w pracy. Odszedł w momencie, w którym trzeba przygotowywać i prowadzić konkurs ofert. Dla mnie to jest takie zachowanie wyjścia z piaskownicy.
Ale pan i tak powiedział, że dobrze, że podał się do dymisji, bo pan go odwołał.
Tak,
potwierdzam. Chociaż jak pan minister wie, pan nie ma takich kompetencji chyba. Takie kompetencje
nie
ma prezes.
Ja wyraźnie powiedziałem, że zwróciłbym się.
Zwróciłbym się,
bo kompetencje moje znam. To jest tylko wskazanie Radzie Funduszu, propozycji wiceprezesa. Oczywiście jest to decyzja Rady Funduszu. To nie jest kwestia konfliktu. To jest w moim przekonaniu kwestia konstytucyjnej mojej odpowiedzialności, aby nadzór nad Narodowym Funduszem, który operuje 30 miliardami złotych pani i moich pieniędzy, które płacimy na składki, był właściwie wykonywany.
A jest właściwie, czy nie jest właściwie?
Mam wrażenie, że jest właściwie. Oceniać to będą, nie jest to oceniać, ale ja jestem przekonany, że wykonuję to w sposób prawidłowy.
Narodowy Fundusz Zdrowia protestuje przeciwko panu, że pan chce dzielić pieniądze dla tych, którzy przyjmują więcej pacjentów, czyli zostanie mniej pieniędzy dla tych placówek, które są właściwie biedniejsze.
To proszę, jako pacjentka nie życzę tego, ale wszyscy potencjalnie jesteśmy. Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wolałaby pani, żeby pieniądze były tam, gdzie pani chce się leczyć, czy tam, gdzie nie wybierze pani szpitala, bo poziom tego leczenia nie jest właściwy i skrzętnie pani będzie chciała.
No dobrze, to czemu to proste rozumowanie pana ministra nie przekonuje dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia?
Ja myślę, że jest pole do kompromisu i do przekonania, bo tu trzeba pogodzić dwie rzeczy. Nie możemy demonizować oczywiście tego ruchu chorych między regionami. On będzie nieco większy niż to było do tej pory, ale zdecydowanie więcej pacjentów będzie pozostawało jednak w miejscu regionu, tylko może wybierze nie ten szpital powiatowy, a sąsiedni, albo w ogóle nie szpital w odległości 50 czy 100 kilometrów, a nieco odleglejszy. Natomiast grupa pacjentów, która będzie jeździła do renomowanych klinik, będzie może nie aż tak duża. I tu jest pole do porozumienia, tylko muszą być wiarygodne dane, na podstawie których chcemy zbudować skorygowany plan finansowy. W moim przekonaniu, a wnioskowałem już wczoraj w piśmie o takie informacje, o takie dane, jest to tylko techniczna sprawa, aby dyrektorzy oddziałów pokazali przekonywujące argumenty, żeby zarząd funduszu przekonał Radę, mnie, ministra finansów, że takie korekty są potrzebne i nie może być tu mowy o konflikcie, tylko o współdziałaniu, ale w oparciu o fakty, a nie o czyjeś chęci czy przeświadczenie, czy walkę o to, bo ja to oczywiście rozumiem, że to jest pewnego rodzaju walka regionalna o to, żeby jak najwięcej pieniędzy zostało w regionie. Tak w przeszłości było, jak funkcjonowały kasy i to się dzisiaj również ujawnia. I zdecydowany konflikt między tym, żeby pieniądze szły do najlepszych
placówek. Ale wszyscy narzekają, że dostaną więcej pieniędzy, mniej pieniędzy w przyszłym roku.
Jest wyraźna dezinformacja, którą wprowadziła pani rzecznik Narodowego Funduszu, że jest mniej pieniędzy w systemie. Pieniędzy jest więcej o ponad 500 milionów złotych. W tym oczywiście są koszty refundacji leków.
Ale przepraszam, Opolszczyzna mówi, że dostanie mniej, Rzeszów mówi, że zostanie mniej.
Tylko zapomina każdy z tych regionów o tym, że oprócz tej kwoty, tej bazowej kwoty, którą przyjęliśmy w funduszu w oparciu, jeśli wierzyć, o kilkutygodniowe negocjacje i współpracę między dyrektorami oddziałów a zarządem funduszu, bo ja z innych danych chcę to wyraźnie podkreślić, nie korzystałem, tylko z tych, które uzyskałem od Narodowego Funduszu.
Z Pana danych wynika, że dostaną więcej pieniędzy, a oni uważają, że dostaną mniej pieniędzy, tak?
A oprócz tego jest 700 milionów złotych, które wtedy będą płynęły do regionów, kiedy będą pacjenci w tych szpitalach regionalnych. I tu jest może niezrozumienie, nieporozumienie.
Tak. No to nie rozumiem, to przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia nie rozumieją pana pomysłu. Ja wiem, buntują się przeciwko temu, że pan chce zabrać rezerwę 900 milionów złotych, że pan chce zabrać.
To nie jest kwestia mojego pomysłu. To są wcześniej przygotowane ustalenia i naprawdę...
Ale może pan 1% zabrać, a 900 milionów to jest ile?
Przede wszystkim ja nic nie zabieram. Proszę nie wprowadzać takiego jakby...
Ja wiem, że pan nie zabiera do swojego biurka.
Jest ustawowa rezerwa 1%, a oprócz tego z uwagi na dużą niewiadomą, która nas spotka, nie tylko z powodu tego planu finansowego. My dzisiaj się koncentrujemy i to jest temat numer jeden, a powinniśmy się koncentrować na tym, czy będą szpitale i oddziały umiały w ogóle przystąpić do konkursu ofert i jak i w jakich bólach będzie się rodził konkurs ofert, bo to będzie za chwilę, już uprzedzam, to będzie za chwilę temat numer jeden, jak reagują świadczeniodawcy, jak reagują poszczególne szpitale.
A są jakieś zasady na te konkursy ofert?
Tak, wiszą na stronach internetowych od jakiegoś czasu.
Bo czytam w Rzeczpospolitej. Tymczasem w oddziałach nikt nie wie, kiedy i jak, na jakich zasadach będzie odbywać się kontraktowanie świadczeń medycznych na przyszły rok. Konkurs zostanie ogłoszony 8 października, mówi Renata Furman. Tymczasem minister zdrowia Leszek Sikorski publicznie mówi, że fundusz nie jest w pełni przygotowany do ofert przeprowadzenia konkursu ofert.
Mam takie wątpliwości po tych informacjach, które do mnie docierają i tych kontaktach ze szpitalami czy z dyrektorami niektórych oddziałów. Natomiast nie do końca opierałbym się na tym przekazie prasowym. Ja pokazywałem pani przed programem również inny przekaz prasowy, który absolutnie jest chybiony i wprowadzający w błąd czytelników. Ja bym proponował, żeby pozwolić, aby zarząd i dyrektorzy oddziałów, bo to jest jedna firma, przygotowały to, co powinni przygotować, czy uzupełnić to, co powinni uzupełnić, aby doszło do zaplanowanej najprawdopodobniej na jutro Rady Funduszu, żebym razem z ministrem finansów mógł się odnieść do ewentualnych koniecznych korekt w planie finansowym. Ale... A dyrektorzy oddziałów i dyrektorzy szpitali, żeby naprawdę przez 24 godziny na dobę w najbliższym czasie pracowali nad sprawnym przeprowadzeniem konkursu, żeby wszyscy mieli świadomość, że będzie sporo problemów. Ale żaden z tych problemów nie musi się przenieść bezpośrednio na linię pacjent i szpital.
Ale już się przenosi, o czym mówiliśmy, pani Miszko. Bardzo
niedobrze. Jest mi z tego powodu bardzo przykro i chcę przeprosić pacjentów, ale chcę wyraźnie powiedzieć, że jest podział kompetencji, że mamy Polskę, która ma 16 województw, 16 odpowiedzialnych marszałków, wojewodów, ponad 300 starostów, dyrektorów wielu szpitali, niech wszyscy, i w tym wszystkim jest oczywiście Narodowy Fundusz i dyrektorzy, niech wszyscy robią to, co wynika z ich uprawnień i z ich obowiązków.
Ja tylko dodam, że senator Marek Balicki krytykuje pana ministra za to, co pan do tej pory robi, a jest przecież byłym ministrem zdrowia, także...
Pan senator Marek Balicki jest dla mnie zawsze senatorem i moim byłym ministrem, w związku z tym zawsze będę przyjmował krytykę pana ministra Balickiego, ale pozwolę sobie polemizować z nim w gabinecie, artykułując moje argumenty, a nie tocząc taką
dysputę. W studiu Radia Z. Dziękuję. Gościem Radia Z był Leszek Sikorski, minister zdrowia.
Gość Radia Z. A rozmawiała Monika Olejnik. Reklama.